Trwa zamieszanie w siedzibie TVP przy ulicy Woronicza. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Szefem nowej Rady Mediów Narodowych ma zostać Piotr Zemła, a prezesem TVP Tomasz Sygut. Nieoficjalnie nowym szefem Polskiego Radia ma zostać Paweł Majcher. W środku zabarykadowali się funkcjonariusze nominanci Tuska i Sienkiewicza. Policja próbuje wejść do pomieszczenia w związku z tym, że w środku znajduje się osiłek, który poturbował Jannę Borowiak. Relacjonował sprzed wejścia do pokoju prezesa TVP poseł Sebastian Łukaszewicz. Polskie Radio przekazało, że prezes Agnieszka Kamińska także opuściła budynek radia pod przymusem. Kilka minut po godzinie 11 wyłączono antenę i portal TVP Info. W siedzibie TVP trwa protest posłów PiS. Nie ma już także dostępu do produkcji Reset, która informowała o powiązaniach rządów Donalda Tuska z Rosją. Jeżeli obecny rząd chce zmienić sytuację w mediach publicznych, ma jedną drogę ustawową i to jest droga zgodna z prawem. Wszelkie inne działania są nielegalne, mówił w Sejmie Piotr Gliński. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na karę bezwzględnego więzienia w związku z tak zwaną aferą gruntową. Jest to wyrok godny pogardy, nie przyjmujemy go do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok i jest to całkowite bezprawie, mówił Mariusz Kamiński po wyroku.
Za chwilę wrócimy do wiadomości, ale łączymy się z Łukaszem Jankowskim, który jest na Woronicza. Łukaszu.
Dzień dobry Państwu. Tak jest, dość pilna noś, bo wchodzi do gmachu premier Mateusz Morawiecki. Nie wiem, czy uda mi się go złapać, ale jest obok mnie Paweł Sałek, były minister prezydencki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. W czasie rzeczywistym nadajemy z ulicy Woronicza, z biurowca TVP, gdzie dzieją się zadziwiające rzeczy, wbrew temu, co mówiono na temat polityki miłości, polityki zrozumienia i wspaniałych czasów, które miały Polskę czekać, a na razie wychodzi na to, że data 13 grudnia zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, której patronował i współpracuje marszałek Hołownia, no jest datą znamienną w naszej historii i w latach 80. i obecnie. Tak to trzeba tak szybciutko skomentować.
Dwa szybkie pytania. Pan poseł był za bramkami, był w środku. Jak to wygląda? Jak wygląda gmach telewizji publicznej, tam gdzie my, dziennikarze, nie mamy wstępu?
Tak, rzeczywiście jest tak, że tutaj jest poblokowane, są bramki, posłowie mogą wejść. Tutaj ten mandat posła, trzeba powiedzieć, jest zachowany, jeśli chodzi o możliwość przemieszczania się. Natomiast doszło do rzeczy skandalicznej. Już w innych pomieszczeniach tego budynku, mianowicie co najmniej dwóch posłów zostało fizycznie poturbowanych i doszło do naruszenia cielesności. Prawdopodobnie dwóch posłanek, ja nie wiem, bo ja się tam nie mogłem na górę dostać po prostu, dlatego że różne wejścia są poblokowane.
Nie da się poruszać po gmachu.
Da, ale to w bardzo różny sposób przebiega. Natomiast no, tutaj trzeba w tym momencie też zaapelować do pana marszałka Hołowni o to jednak, że pan marszałek Hołownia jest pracodawcą w stosunku do
posłów
i powinien też odpowiednie działania podjąć w tej sytuacji.
To już ostatnie pytanie o Pałac Prezydencki. Wiem, że pan poseł, jako były doradca prezydenta, szukał kontaktu, udało się go znaleźć. Wiadomo, co słychać w Pałacu Prezydenckim?
Ja myślę, że pan prezydent ma świadomość tego, co się aktualnie tutaj dzieje i w odpowiednim momencie też podejmie właściwe kroki.
O tym mówił Paweł Sałek, były doradca prezydenta, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, który idzie teraz za bramki udać się na górę, a ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się złapać premiera Mateusza Morawieckiego.
I co, mamy, Łukasz, czekać na ten moment? W jaki sposób będziesz łapał premiera Mateusza Morawieckiego?
Będę łapał, bo użyję drzwi bocznych, które wymagają trochę siły. I teraz postaram się przejść. Nie jest to łatwe, nie jest to proste. Posłuchajmy Mateusza Morawieckiego. Postaram się dla Państwa na żywo to transmitować.
Do działania o charakterze metodą faktów dokonanych. Widzieliśmy osiłków Tuska, widzieliśmy takich ludzi, którzy siłą wtargnęli, poturbowali jedną z pań posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Są to działania, które przypominają najgorsze czasy.
Czy nie macie Państwo sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o zmiany w telewizji publicznej, która no, na przykład nie przedstawiała konwencji partii opozycyjnych podczas wyborów?
Proszę? Telewizja Polska nie była za Waszych czasów telewizją antyrządową, a teraz żądacie tego, żeby była.
Pani redaktor, Szanowni Państwo, każdy może sobie ocenić, w jaki sposób działają media. Chyba nie chcemy, żeby wszystkie media działały pod dyktando do jednego ośrodka. Chcemy pluralizmu w mediach. Chcemy tego, aby oświetlane były różne części sceny politycznej, społecznej, gospodarczej. Podam Państwu taki przykład. jakoś tego za bardzo nikt do tej pory nie zauważył. Może pamiętacie Państwo, że przez ostatnie 2 miesiące obecna koalicja rządowa biła na alarm, że jest bardzo duża dziura budżetowa, 165 miliardów złotych na przyszły rok, po czym wczoraj zaproponowali jeszcze większą dziurę budżetową, 185 miliardów i jakoś o tym cicho. Nie może być o tym cicho.
Dziękuję.
No i więcej pytań już nie zadam, chyba że jeszcze zajdę premiera od drugiej strony. Tutaj wejście nie jest proste. Panie premierze, politycy PiS-u mówią o zamachu stanu. To jest zamach stanu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tyle jesteśmy w odpowiedzi. I borowcy okazali się silniejsi.
Przed faszyzmem!
I tak to wygląda, tylko na pytanie pozdrowił nas pan premier Mateusz Morawiecki.
Ale jakie to były szczere pozdrowienia. Łukaszu, wrócimy teraz na chwilę do studia i ciąg dalszy wiadomości, potem Jaśmina Nowak i połączenie z Mariuszem Pilisem.
Tak, wracamy już, bo osiągnięto porozumienie w sprawie głównych elementów politycznych paktu w sprawie azylu i migracji, poinformowała hiszpańska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Ta reforma jest kluczowym elementem układanki, ale Unia Europejska pozostaje zaangażowana w zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji, współpracując z krajami pochodzenia i tranzytu oraz zajmując się plagą przemytu migrantów, oświadczył hiszpański minister spraw wewnętrznych. 5 unijnych aktów prawnych, których nowelizacja została uzgodniona, dotyczy kontroli nielegalnych migrantów po ich przybyciu do Unii. Dotyczy też pobierania danych biometrycznych, procedur składania i rozpatrywania wniosków o azyl, zasad określania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl oraz współpracy i solidarności między państwami członkowskimi. Jeśli zmiany wejdą w życie, to kraje członkowskie będą miały wybór między przyjęciem uchodźców a wpłatą do budżetu Unii Europejskiej. Poseł Grzegorz Braun stracił miejsce w sejmowych komisjach. Decyzja Sejmu to pokłosie zachowania posła Brauna w Sejmie, kiedy to zgasił przy pomocy gaśnicy menorę hanukową. Braun zasiadał w 2 komisjach stałych do spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej. Sejm był prawie jednomyślny. Głosowało 403 posłów, z czego 373 było za odwołaniem posła Konfederacji. Grzegorz Braun po głosowaniu napisał w mediach społecznościowych: posłowie Wielkiej Koalicji ponad podziałami w Sejmie Rzeczpospolitej. Jak zaznaczył, decyzja zapadła gremialnie. Polityk nazwał głosowanie Zjednoczonym Frontem Hanukowym. Istnieje konieczność ujednolicenia systemów kierowania i dowodzenia w czasie wojny oraz pokoju. To najważniejszy wniosek z doświadczeń wynikających z wojny na Ukrainie i ćwiczeń, jakie się odbywały, mówił prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent podczas wystąpienia podkreślał, że Wojska Obrony Terytorialnej są dzisiaj wielkim efektem dodanym. Dziękował także przedstawicielom służb za dobrze wykonywaną pracę przez ostatnie 8 lat.
Radio Wnet. Więcej niż radio. W studio Jaśmina Nowak.
Tylko z jedną krótką informacją, bo o tym, że kilkanaście minut po godzinie 11 przestał działać portal informacyjny TVP Info, zniknął kanał TVP Info, wiadomo o odwołaniach przez ministra kultury, prezesów Polskiego Radia, PAP-u, a także TVP, ale dosłownie 5 minut temu TVP Info na YouTubie nadaje, ma tam streaming na żywo. TVP Info już obecnie 4,5 tysiąca osób, które oglądają, bardzo sporo osób też komentuje, więc komunikat, który płynie z Woronicza z TVP Info, teraz nadaje na ich oficjalnym kanale na YouTubie.
No, ale czy to jest kanał z obrazem, czy są tylko oświadczenia, czy są kamery obecne na przykład w sekretariacie prezesa telewizji?
Są kamery, które są. To jest taki kanał. Wygląda, są kamery, jest obraz, jest dźwięk, więc wygląda to po prostu tak, jakby nadal TVP Info nadawało, tylko oczywiście no już nie nadaje z odbiorników telewizyjnych, tylko można oglądać na...
Dziwny jest ten świat, o który teraz skomentuje Mariusz Pilis, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, Mariuszu.
Dzień dobry, witam Krzysztofie, witam Państwa.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich też przygląda się, nie tylko przygląda się, ale czynnie uczestniczy w tych zdarzeniach, przynajmniej oświadczeniami. Uzgodniliśmy obiegowo oświadczenie, jakie ono jest.
No generalnie chciałbym przede wszystkim wyrazić, myślę, że to, co wszyscy Państwo czują, którzy nas słuchają, którzy oglądają to, co dzieje się, czy w tej chwili na żywo właśnie poprzez, bo też włączyłem, dziękuję za tą informację, kanał YouTube'owy TVP Info. On nie wygląda normalnie, nie wygląda tak, jak miał wyglądać i miałby wyglądać w czasie zwykłego nadawania, czy też oglądając telewizję Republikę, czy słuchając różnych doniesień właśnie z Radia Wnet. Generalnie ta sytuacja jest sytuacją absolutnie w ogóle bez precedensu. Ona wzburza, tak jak obserwuję, po prostu całą masę ludzi w Polsce. Nikt się nie spodziewał tego typu zachowań i rzucenia się na media publiczne w sposób, który przypomina to, co działo się w Polsce 40 lat temu. Rzeczywiście myśmy przygotowali apel, bardzo stanowczy. Jeżeli pozwolisz, to ja postaram się go w tej chwili szybko przeczytać. To jest pierwsze miejsce Radio Wnet, jest pierwszym miejscem, w którym nasz apel jest publikowany. Jest odrobinę długi, ale postaram się to zrobić szybko. Protest Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeciwko bezprawnemu przejęciu mediów publicznych przez rząd Donalda Tuska. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje wobec bezprawnych działań podejmowanych przez rząd Donalda Tuska przeciwko mediom publicznym, jakie mają miejsce w dniu dzisiejszym, to jest 20 grudnia 2023 roku. Są to bezprawne odwołanie władz mediów publicznych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, bezprawne powołanie nowych władz mediów publicznych, bezprawne wtargnięcie do siedzib mediów publicznych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, bezprawne wyłączenie nadajników TVP Info, TVP World oraz bezprawne wyłączenie strony internetowej tvpinfo.pl. Rząd podjął te nielegalne działania na podstawie uchwały Sejmu z 19 grudnia 2023 roku i na podstawie kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce zmiany w mediach publicznych mogą być wprowadzane jedynie na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm i Senat oraz podpisanej przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nielegalnym działaniom towarzyszą skandaliczne naruszenia standardów demokratycznego państwa. Przy wykorzystaniu firm ochroniarskich wprowadzono do telewizji neoprezesa i neoprzewodniczącego Rady Nadzorczej TVP. W trakcie tego nielegalnego wtargnięcia poturbowani zostali posłowie na Sejm. Na miejsce zdarzenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Te barbarzyńskie działania są zamachem na wolność słowa i niezależność dziennikarską. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jeszcze raz podkreśla, że wszystkie te działania są działaniami nielegalnymi, które będą skutkowały odpowiedzialnością karną. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apeluje do rządzących o natychmiastowe wycofanie się z tych działań niszczących demokrację w Polsce. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apeluje również do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który jest gwarantem przestrzegania konstytucji i przestrzegania podstawowych praw obywatelskich, o natychmiastowe podjęcie działań w celu zapobieżenia wrogiemu przejęciu mediów publicznych w Polsce. I tutaj w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podpisani są Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia, Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Mariusz Pilis, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Aleksandra Tabaczyńska, skarbnik Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Hubert Bekrycht, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Tak to wygląda na teraz. Staramy się reagować, staramy się informować naszych kolegów również za granicą o tym, co tutaj się dzieje. Nasze stanowisko będzie znane na świecie do końca dzisiejszego dnia. Będą je mieli wszyscy ci, którzy powinni je dostać i mam nadzieję, że rozejdzie się i odbije olbrzymi mechem na świecie.
Nadzieję taką oczywiście posiadamy, chociaż wielokrotnie rozmawialiśmy z przedstawicielami mediów zagranicznych. Zawsze przyjmowali stanowisko, które nie przyjmowało naszych argumentów do wiadomości, że w Polsce jest pluralizm w mediach dzięki temu, że jedna strona ma dostęp do mediów i druga strona ma dostęp do mediów i tak może w Rzeczpospolitej Rzeczpospolitej w państwie demokratycznym być powinno. A jak ty się dowiedziałeś, jak ty odebrałeś informacje na temat tego w tych zdarzeń dzisiejszych wywołanych przez decyzję ministra z Krakowa, bo pan Bartłomiej Sienkiewicz, z tego co wiem, pochodzi z Krakowa.
Tak. No, śledzę tę sytuację rzeczywiście, tak jak myślę, większość ludzi zainteresowanych i przejętych tym, co w Polsce się dzieje. Od momentu, kiedy powstał, został sformowany rząd.
Mariusz, na chwilę ci przerwę, bo mamy połączenie z Łukaszem Jankowskim, który jest na Woronicza. Łukaszu?
Na żywo. Jesteśmy, część posłów PiSu wyszła z telewizji publicznej, obok mnie jest profesor Krzysztof Szczucki. Gdzie jedziecie, dlaczego opuszczacie telewizję polską?
Jedziemy teraz do Sejmu, część zostaje w telewizji polskiej posłów, a my jedziemy do Sejmu protestować przeciwko temu, co się wydarzyło dzisiaj w mediach publicznych.
Przepraszam. W jakiej formie?
Muszę lecieć o wszystkimi prawnymi dopuszczalnie metodami.
Pani marszałek Elżbieta Witek udaje się do samochodu razem z nią. Profesor Krzysztof Szczucki, szef klubu parlamentarnego, Mariusz Błaszczak, sekretarz klubu Barbara Bartuś. Tak wygląda ta grupa polityków, którzy jadą w tej chwili, prawdopodobnie do Sejmu. Może uda mi się zapytać. Pani marszałek.
Dziękuję bardzo.
Na rząd niejawny. Czego pani się oczekuje od marszałka Hołowni?
Ale nie boicie się, że przez to TVP będzie uważana za telewizję partyjną, skoro są to tylko politycy?
No właśnie partyjną telewizję zrobiono teraz. Czysto partyjną.
Do tej pory cały czas byli głównie politycy.
Dochodziło do rękoczynów. Pani zaapeluje o to, żeby ludzie byli spokojni, niezależnie od poglądów i co ich tutaj zebrało w TVP. Dochodziło już do rękoczynów.
Tak, dokładnie. Pani poseł Prawa i Sprawiedliwości została przez ochroniarzy nowej władzy, nowej władzy pobita. To są nowe standardy.
Czy pani zaapeluje do wszystkich, żeby nie dochodziło do aktów przemocy? Pani marszałek. Czy...
Przez całą kampanię wyborczą apelowałam o to, żeby każdego
państwo, pozwólcie przejść.
I kierować się
dziennikarze zamiast stanąć
kierować się zasadami debaty na argumenty, a nie na inwektywy. Rozpuszczana została tak skala emocji tych negatywnych, nienawiści, że mamy tego efekty między innymi dzisiaj.
Czyli nie oczekuje pani marszałek reakcji Szymona Hołowni?
Pani mówi o szacunku do drugiego
nie,
człowieka.
Nie, proszę pana, raczej z tamtej strony była nagonka na wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie dość na polityków. Przede wszystkim na
wybory.
Pani nie oglądała.
O tym powiedziała marszałek Witek, ale na pytanie o to, po co właśnie idzie do Sejmu i czy Szymon Hołownia powinien zabrać głos, na to pytanie odpowiedzi od pani marszałek Elżbiety Witek nie uzyskaliśmy.
Ale być może, nie wiem, czy się być słyszy, może, czy... być może uzyskamy, będziemy patrzeć na to, co dzieje się w Sejmie, bo rozumiem, że będą jakieś oświadczenia, czy będzie jakieś działanie ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w czasie tego posiedzenia dzisiejszego Sejmu. Na razie, co dzieje się w Sejmie, tego nie wiemy, bo obserwujemy sytuację w mediach publicznych. Łukaszu, wrócę do rozmowy z wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskim, Mariuszem Pilisem, który Krakowa obserwuje zdarzenia. Nie dokończyłeś zdania i nie dokończysz, Mariuszu, zdania, bo przestaliśmy mieć z tobą połączenie. Jest godzina 14:18 i połączenie wróciło. Mariusz Pilis przy telefonie i odpowiedź na pytanie, jak odebrałeś ten ciąg zdarzeń od decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.
Więc wrócę jeszcze raz do mojego pierwszego zdania. Tak jak większość ludzi, którzy przyglądają się temu z obawami od wielu dni, tak i ja od wczoraj śledzę rzeczywiście to, co się dzieje wokół tej uchwały sejmowej i tej próby zalegalizowania jej skutków na zewnątrz Sejmu jako dokumentu, który stanowi rodzaj podkładki pod te rozprawy z mediami publicznymi i z pluralizmem mediów w Polsce. Więc jakby widzę to od wczoraj i miałem jednak wrażenie mimo wszystko, że ta uchwała, no skoro jest tylko uchwałą, ona nie będzie wnosić żadnych istotnych elementów do procedur, które gdzieś powinny towarzyszyć ewentualnym wymianom w obrębie mediów publicznych, do których każda władza ma prawo, byle stosowała odpowiednie i należycie respektowała prawo, które kodyfikuje cały ten proces. Liczyłem na to trochę, że ta sytuacja tutaj będzie jakby prowadziła do tego typu ewentualnie wniosków, rozwiązań. No, będąc dzisiaj w pracy, oczywiście od rana mamy włączony telewizor i w którymś momencie po prostu nagle okazało się, że zniknął nam sygnał telewizji TVP Info, pojawiła się antena TVP 1, później przerzuciliśmy się na antenę TVP World, gdzie oczywiście niewiele było na temat tej sytuacji. W każdym razie w tym czasie, kiedy oglądaliśmy, nie było żadnej relacji dotyczącej tego wszystkiego, co tam się w tej telewizji dzieje. Nagle się okazało, że ten sygnał też zniknął. Później okazało się, że na antenie TVP Info wjeżdża redakcja rolna, która ma swój przekaz dotyczący tego, co się w Polsce zbiera, ile co kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Przez moment urwany sygnał, wejście prezentera, który powiedział, że z godziny 12 spróbujmy nadać stąd wiadomości, w pół słowa przerwany, no to wszystko jest jednak takim działaniem, które mnie, człowiekowi, który będąc 15-latkiem pamięta okres i czas 1981 roku i 13 grudnia, no jednak postawił przed oczami obraz sytuacji zgoła podobny do tego, co działo się wtedy. To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Ja nie wiem, jak to póki co jeszcze skomentować. Jestem pewnie tak jak i my wszyscy na gorąco w tych wydarzeniach, więc pewnie czas takiej chłodnej analizy jeszcze przyjdzie, ale na razie widzę sytuację w ten sposób, że władza w sposób siłowy zamachnęła się na media publiczne. Politycy Zjednoczonej Prawicy próbują tych mediów bronić. Do telewizji wjechano w sposób nielegalny. Doprowadzono do sytuacji sabotażu, w której wyłączono nadajniki, bo przecież zwykli ludzie tego wyłączyć nie mogli. Ktoś musiał się z tak zwanego działu technicznego Telewizji Polskiej za tym ulokować i doprowadzić do tego, że wydanych zostało ileś decyzji, które zaskutkowały tym, że na końcu człowiek, który siedzi i trzyma rękę na guzikach, po prostu je naciska i wyłącza sygnał. No to są wszystko rzeczy, no ja mogę je nazwać na gorąco w tej chwili jako działania bandyckie. No nie jestem w stanie tego inaczej powiedzieć. I jakby ostatnich 8 lat przyzwyczaiło mnie do tego, że mam do czynienia z państwem prawa, państwem, które buduje swój autorytet, stara się być odpowiedzialnym w stosunku do wszystkich w Polsce. I nagle to wszystko runęło w przeciągu dosłownie, nie wiem, 2 tygodni. Nagle okazało się, że to po prostu moje państwo przestało być państwem normalnym, gdzie wszyscy rozumieją zasady, jakimi się kierujemy wszyscy, że wszyscy rozumiemy prawo tak samo, że wszyscy wiemy doskonale, co mamy robić i wedle jakich zasad postępujemy. Nagle okazało się, że to wszystko nie ma znaczenia. Do głosu doszła bolszewicka rewolucja, rewolucja październikowa, jak nazwał ją pan premier Donald Tusk, koalicja 15 października. No w skrócie to jest KPP, bo niestety tak to wygląda, więc mówię, na gorąco mam tyle tych spostrzeżeń. No to jest nieakceptowalne. Jestem otoczony grupą młodych ludzi, z którymi pracujemy, więc ludzie po prostu otwierają szeroko oczy i nie wierzą, że takie rzeczy dzieją się i są tego świadkami.
Mówi Mariusz Pilis, który w 2006 roku stworzył TVP Info, dawne czasy, ale o tym pamiętamy. A powiedz mi, co poza tym oświadczeniem, co moglibyśmy zrobić, czyli my, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich?
Znaczy, no przede wszystkim myślę, że powinniśmy próbować w tej chwili zbierać siły i jeżeli przyjdzie ten moment, to bardzo mocno zaprotestować, stać się częścią dużego społecznego protestu, który przeciw tego typu zachowaniom się dzieje. Myślę, że możemy również i myślę, że to jest nasz kierunek, powinniśmy apelować w tej chwili do takiej, bym powiedział, ostatniej ważnej instancji w Polsce, czyli do pana prezydenta Andrzeja Dudy o to, żeby starał się w każdym razie jakby z pozycji autorytetu prezydenckiego i dysponując możliwościami urzędu prezydenta, jednak starał się w jakiś sposób doprowadzić do tego, żeby to szaleństwo zostało zatrzymane.
I dodać, że nawet nie bronimy tego, jaka była telewizja, ale bronimy podstaw prawnych tego wszystkiego, co się wydarzyło, czyli bezprawia. Mówimy o bezprawiu dokonanym przez polityków Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście, ja podkreślam i tutaj jestem absolutnie zgodny z tym, co pan prezydent bodajże ostatniej nocy sformułował w swoim oświadczeniu, liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że myślę, że my nie kwestionujemy potrzeby zmian i tak dalej. My kwestionujemy sposób, w jaki to jest robione. My kwestionujemy tą anarchię, tą bolszewicką rewolucję, która pokazała swoją prawdziwą twarz dzisiaj. Moim zdaniem, jeżeli, i myślę, że nie jestem tutaj wyrazicielem jedynie swojej własnej opinii, jeżeli do zmian ma dochodzić, to niech do nich dochodzi z uwzględnieniem wszystkich prawnych elementów, które temu powinny towarzyszyć. Wtedy wszyscy obywatele w naszym kraju będą mieli świadomość, że rzeczy toczą się we właściwym kierunku i biegną dokładnie tak, jak chcemy, nie powodując zbędnych emocji, które moim zdaniem w tej chwili zmierzają do tego, że będziemy świadkami sytuacji bez wyjścia, czyli tego, że ludzie zaczną protestować na ulicach. Nie, to jest bardzo smutna konkluzja, ale tak mi się to dzisiaj niestety układa w pewną całość. To wszystko zmierza do tego, żeby jakby dopełnić te barbarzyńskie zmiany, które mają dzisiaj miejsce, bo przecież to nie jest tylko kwestia mediów publicznych, choć widzimy, że jak patrzymy na to teraz, to jest ta pierwsza reduta, która mierzy się z nowym porządkiem. Ale przecież słyszymy o tym, że to z różnych elementów, z różnych głosów wiemy o tym, że mamy do czynienia z bezprawnymi działaniami w obrębie służb specjalnych, że mamy do czynienia z zaskakującymi i bezprawnymi, antykonstytucyjnymi działaniami na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości i działań ministra Bodnara. No przecież to są rzeczy karygodne. To jest celowanie w podstawy tego wszystkiego, co próbujemy z trudem budować od przełomu 89 roku wszyscy. To jest jednak doprowadzenie do sytuacji, w której nic się nie liczy, a liczy się jedynie wola dzikiego tłumu, który został w emocjach doprowadzony do sytuacji rozżarzonego metalu, który potrzebuje ofiar.
A teraz ten rozżarzony węgiel czy rozżarzone emocje będą jeszcze większe, bo oczywiście Polska jest podzielona, a teraz nowy mur został wybudowany i to mur między większością a pałacem prezydenckim. Mariuszu, pozostań przy telefonie, a my wrócimy teraz na Woronicza, gdzie jest Łukasz Jankowski. Łukaszu?
To prawda, trochę nas ominęło niestety, no ale trudno. Z nami jest powtórnie Marcin Przydacz. Był pan na miejscu? Jak wygląda sytuacja wewnątrz gmachu telewizji publicznej?
Tak, byliśmy z grupą posłów, próbując zrealizować interwencję poselską. Na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła mamy prawo do podejmowania takich interwencji. Początkowo nie chciano nas wpuścić, drzwi były pozamykane, ochrona w żaden sposób nie udzielała informacji, odsyłała do rzecznika, który jest akurat dzisiaj zupełnie poza Warszawą. No, krotochwile, zupełnie niepoważna reakcja. W końcu udało nam się dostać na piętro, w którym rezyduje zarząd Telewizji Polskiej i tam w gabinecie pana prezesa Matyszkowicza zabarykadował się znany już z obrazków osiłek w skórzanej kurtce, który uprzednio poturbował panią poseł Borowiak, poturbował innych posłów próbujących realizować swoje obowiązki. Być może jest tam ktoś jeszcze inny w gabinecie prezesa Telewizji Polskiej. Nie sposób jest stwierdzić, bowiem brak jest jakiejkolwiek odzewu. W każdym razie gabinet prezesa Telewizji Polskiej jest w tym momencie okupowany przez tego człowieka w skórzanej kurtce.
Czy była wezwana policja? Czy ona dotarła, jako podjęła interwencję? Jak rozumiem, policję wyście jako posłowie PiS-u wezwali?
Policję wezwali pracownicy Telewizji Polskiej, obawiając się, no bo nagle w miejscach nie, do tego nieprzeznaczonych pojawił się jakiś obcy człowiek i to jeszcze wyglądający groźnie, rosły, bardzo dobrze zbudowany, w skórzanej kurtce, przepychający, więc wezwano policję. Policja przybyła w momencie, w której ten człowiek już się zabarykadował w gabinecie prezesa
TVP, chciał powiedzieć pan Marcin Przydacz. Z Łukaszem połączymy się ponownie na chwilę. To połączenie zostało zawieszone, ale już wracamy na Woronicza.
A następnie delikatnie zapukała do drzwi, usłyszawszy słowa zajęte. Więcej nie podejmuje żadnej interwencji. Po prostu stoją policjanci i pilnują tego osiłka, aby mógł bez przeszkód okupować gabinet prezesa TVP. Całość, panie redaktorze, tego wydarzenia, no pokazuje, że mamy do czynienia z absolutnie pozbawionym jakichkolwiek ram legalności działania. Wchodzi jakiś człowiek do Telewizji Polskiej, zamyka się w gabinetach, okupuje te gabinety, policja nie interweniuje, nie interweniują żadne służby, jak rozumiem, sparaliżowane decyzją Donalda Tuska i pułkownika Bartłomieja Sienkiewicza.
W tej chwili policja jakby kordon dookoła telewizji publicznej rozstawia, to mam plecak w środku, może zna się martwić, zostanę bez sprzętu. Panie pośle, to już się żart, panie pośle. No, a prezes Mateusz Matyszkowicz złożył rezygnację, nie złożył, jaka jest jego prawna sytuacja?
Według moich informacji takiej rezygnacji nie złożył. To jest próba zasiania dezinformacji. Na moment, w którym ja byłem w budynku Telewizji Polskiej, nie było takiej informacji o rezygnacji przez prezesa Matyszkowicza. Wręcz przeciwnie. Natomiast musimy mieć świadomość, że bardzo dużo nieprawdziwych informacji jest celowo rozsiewanych po to, aby zamglić obraz, aby obywatele nie wiedzieli, co się tak naprawdę dzieje.
To już na koniec ostatnie pytanie o posłów Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wszedł do telewizji, zostanie tam. Co dalej będzie?
No, jest cała grupa posłów do parlamentu, którzy wykonują interwencję poselską. Panie redaktorze, no sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Tak jak napisał pan prezydent w swoim piśmie, jeśli nowa większość rządząca chce dokonać jakichś zmian, do tego służy zmiana ustawy. Ustawy, którą też musiałby podpisać oczywiście prezydent. Donald Tusk ma świadomość, że takiego podpisu prawdopodobnie nie uzyska. W związku z tym realizuje w trybie pilnym pozaprawne działania nielegalne w formie jakiegoś zamachu siłowego na struktury Telewizji Polskiej, więc posłowie mają obowiązek bronić legalności, bronić przestrzegania prawa.
I o tym mówił pan poseł. A prezydent właśnie jeszcze miałby kontekst z panem prezydentem?
Rada Bezpieczeństwa Narodowego, z tego co wiem, trwają rozmowy o bezpieczeństwie. Nie znam treści tych rozmów.
Marcin Przydacz, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my biegniemy dalej. Czyli taki kordon. Pan minister, jak sytuacja wewnątrz?
Ale odsuńmy się od tych mediów, dobrze?
To się odsuwamy. Jesteśmy na żywo. Ja kroczę za podemnictwem Jarosław Sellin. Rano dziś mi się w radio nie spodziewałem się, że spotkamy się tak szybko i w takich okolicznościach. Panie ministrze, media przejęte?
Wewnątrz gabinetu prezesa wszedł jakiś człowiek, który się mienił nowym prezesem TVP. Z jakimś bardzo dobrze zbudowanym mężczyzną. I wtargnęli tam siłą i poturbowali jedną z naszych posłanek. Te drzwi są zamknięte, policja stoi, od czasu do czasu puka, żeby te drzwi zostały otwarte, bo chciałaby jednak sprawdzić, co za ludzie wtargnęli do wewnątrz gabinetu prezesa telewizji publicznej i też dokonać jakichś czynności związanych z tym, że mieli udokumentowane na filmie poturbowanie naszej posłanki. Ale niestety te drzwi są skutecznie zamknięte i jest tam w środku cisza i nikt się nie odzywa.
Mateusz Matyszkowicz, był kontakt z prezesem Telewizji Polskiej, obecnym, byłym, wiecie, bo są informacje, że złożył rezygnację. Jaka jest sytuacja prawna?
Ja wiem, że nie złożył. Znaczy nie złożył rezygnacji w tym sensie, że nie podpisał żadnych dokumentów. To jest pewna informacja.
Czyli to, co poszło w sieci, jest kłamstwem. Bo takie informacje po prostu przecież, że się zgodził, że podpisał
dokument. Jeden z portali lewicowo-liberalnych napisał, że podpisał, a się okazało, że to jest być może, była być może informacja wypuszczona po to, żeby zdemobilizować tych, którzy chcą walczyć o przestrzeganie prawa w Polsce. Ja wiem na 100%, że żadnych papierów nie podpisał.
Co powinna zrobić policja w takim wypadku?
Policja powinna jednak wyprowadzić z gabinetu ludzi, którzy tam wtargnęli niezgodnie z prawem, bo decyzje ministra kultury są niezgodne z prawem. Rada Mediów Narodowych może powoływać kierownictwa mediów publicznych, a nie minister kultury na podstawie kodeksu spółek handlowych, ponieważ media publiczne nie są zwykłymi spółkami akcyjnymi należącymi do Skarbu Państwa, tylko działają na podstawie lex specialis. To lex specialis to jest ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa o mediach narodowych, o Radzie Mediów Narodowych, ustawa o abonamencie i tam są regulacje szczegółowe dotyczące tego, jak się kształtuje władzę w mediach publicznych. Te władze zgodnie z obecnie obowiązującym prawem kształtuje Rada Mediów Narodowych. Parę lat temu, przez wiele lat kształtowała te władze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ale na pewno takiego władztwa nie ma walne zgromadzenie akcjonariuszy, którym jest minister kultury.
Trochę to wygląda, jakbyście się poruszali w chaosie. Najpierw wejście, teraz wychodzicie z telewizji publicznej. Ktoś zostanie? Jest jakiś plan?
Zostali świadkowie, czyli ci, którzy byli świadkami poturbowania naszej posłanki i byli świadkami wtargnięcia do gabinetu nielegalnego i to są też posłowie.
A pozostali posłowie?
Jedziemy w inne miejsca, żeby bić o sprawiedliwość również do Sejmu.
Jarosław Sellin, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To jest prosto z Sejmu. Policja odgradza kordonem Sejm. Ja tam mam plecak, więc muszę przejść. Zobaczymy, czy przejdę. Tam jest, proszę pana, proszę się wstrzymać, tam jest panie Ruszkowski. Tam jest mój plecak. Jesteśmy na żywo Radia Wnet. Muszę wejść po mój sprzęt. Dokładnie w holu głównym telewizji publicznej. Dzień dobry, możesz pan się przedstawić Radio Wnet. Pan policjant myśli, nie, przepraszam, że cztery gwiazdki, nie pamiętam z zajęć odpowiednich, czy to jest starszy aspirant, czy jest starszy aspirant, tak właśnie widziałem, że otaczają gmach, żeby tam wejść do środka. To taki sygnał był dany, teraz nie wiem, czy odzyskam sprzęt, czy go nie odzyskam, bo policja sprawnie, zaraz wszystko ustalimy i tak zostanę bez sprzętu. To będzie nie najlepsze. Komputer, dyktafon, wiele innych rzeczy, a właściwie nie wiadomo, czemu jest zamknięta ta przestrzeń. Kto wydał taki rozkaz właściwie? Ja go nie wiem. Nie wiem, jak to się w ogóle dzieje. Dzień dobry, jesteśmy na żywo na antenie Radia Wnet. Zostawiłem plecak w holu głównym. Dlaczego państwo ustalają? Ale kto wydał rozkaz, żeby zamknąć plac?
Przełożeni, no.
Którzy? Przecież to absurd jest. To są media publiczne i w tej chwili hol jest opuszczony, więc jeżeli państwo chcieliby protestować, to będzie kłopot, bo kordon policji zamyka plac. Oddam na chwilę głos do studia.
I studio przejmuje głos i kontynuujemy rozmowę z Mariuszem Pilisem, dziennikarzem i wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pytałem się o rolę, powiedziałeś, rolę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Do tego wrócimy, a powiedz mi, czy na swojej drodze zawodowej spotkałeś kiedyś Tomasza Syguta, który prawdopodobnie teraz razem z wymienianym Osiłkiem siedzi w gabinecie prezesa telewizji?
Nie było mi dane, choć był to człowiek bezpośrednio poprzedzający mój czas w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli pan Sygut do 2015 roku, o ile pamiętam, do grudnia był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Ja od 8 stycznia 2016 roku byłem dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Zarządzałem telewizją TVP Info, którą traktuję poniekąd jako swoje dziecko. Wszystkimi programami informacyjnymi, głównych anten, czyli Wiadomości, Panoramy i Teleekspresu. Także nie miałem okazji z nim rozmawiać. Wiele się nasłuchałem, zarówno od tych, którzy zostali w telewizji razem z nami, żeby tworzyć nową jakość, jak i ci, którzy odchodzili, mieli na jego temat swoje zdanie. Także wiele usłyszałem. Powiedzmy, że zostawię to póki co dla siebie. Natomiast tu szybko jeszcze jeden update, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Otóż kanały TVP Info na YouTubie już nie działają.
Krótki był ich żywot. W takim razie i sprawnie działa system Donalda Tuska, sprawnie potrafi wyłączyć media wtedy, kiedy chce. Czy jest jakaś pozytywna rola? Czy widzisz jakieś pozytywne zakończenie, możliwość w ogóle, bo zakończenie, nie, możliwość zakończenia tego wszystkiego, co się dzieje wokół mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej?
Znaczy, trudno mi jest w tej chwili myśleć o czymś takim, biorąc pod uwagę to, że ta sytuacja, nawet relacja Łukasza Jankowskiego pokazuje, że ta sytuacja brnie jednak w rozwiązania siłowe. No, próba otoczenia placu przed budynkami na Woronicza świadczy o tym, że to zdecydowanie nie jest działanie obliczone na rozwiązania pokojowe.
Mariuszu, przerwę ci na chwilę, właściwie to ci podziękuję, żebyś dalej śledził sytuację. Pewno się połączymy z Mariuszem Pilisem, może w jutrzejszym poranku wnet, a teraz Mariuszowi Pilisowi, wiceprezesowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dziękuję. Stowarzyszenie wydało oświadczenie w tej sprawie, która się dzieje na naszych oczach, a my wracamy na Woronicza, gdzie jest Łukasz Jankowski. Łukasz.
Jestem bez plecaka, bo mój plecak został w telewizji publicznej. Policja szczelnie koronem otoczyła wejście do gmachu głównego. Już tutaj nikt nie wejdzie, żadnych dziennikarzy nie będzie. Jest otoczone. Tak, ten plecak. Dziękuję bardzo. To ja Państwu wyjaśniam na żywo. Korzystam z pomocy... Jednak co minister obrony, to minister obrony narodowej, wiceminister, pan minister Mariusz Marcin Ociepa. Już mylę imiona, bo to jest długi dzień i on jeszcze będzie znacznie dłuższy. Marcin Ociepa często bywał w Radio Wnet, poszedł po mój plecak i właśnie pan minister, wiceminister były, idzie z tym wojskowym plecakiem, bardzo dobrze wygląda, pasuje mu, że ratuje plecak dziennikarza, ale to nie tylko o tą humorystyczną element, co Państwu na żywo na ten radny przekazać, ale także taki, że policjanci mówią, że zamykają teren, bo jest nowy zarządca, nowy prezes. I nowy prezes nie życzy sobie innych mediów na teren telewizji. To mi przekazał funkcjonariusz policji. Policja kontrolowana już jest przez pana Kierwińskiego, więc wszystko się zgrywa. Pan wszedł do gabinetu, zabarykadował się. Pan Kierwiński przysłał Bogu ducha winnych w sumie policjantów, którzy otoczyli plac. Ja uzyskałem plecak. To jest happy end tej historii, ale dla polskich mediów, dla polskiej demokracji happy end to nie jest. Człowiek siedzi zabarykadowany, a wydaje jakoś polecenia pewnie do ministra Sienkiewicza. Minister Sienkiewicz podejrzewał do ministra Kierwińskiego, a minister Kierwiński przez nowego szefa policji, który zdaje się miał dziwną przygodę, bo kiedyś pracował w policji, a potem pracował na rzecz czyścicieli kamienic w Krakowie, tak się twierdzi, a teraz znowu jest szefem, teraz jest policja, jest nawet szefem i ten gentleman, pan generał policji zdaje się teraz wydaje polecenia i wydaje takie polecenia, że media mają zniknąć z telewizji, realizuje polecenia w zasadzie uzurpatora zgodnie z prawem telewizji publicznej. Ciekawie się robi, proszę Państwa.
Policjanci zaprotestują komendantów.
Powiedział Łukasz Jankowski. Jaśmina Nowak jest w studio i mamy połączenie z Małgorzatą Wołczyk. Oczywiście na Woronicza wrócimy lada chwilę, a teraz...
A teraz jest już Małgorzata Wołczyk, która specjalizuje się w sprawach hiszpańskich, ale oczywiście śledzi wszystko to, co dzieje się także w polskiej polityce i w polskich mediach. Małgorzata Wołczyk, dziennikarka, publicystka sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich w tym, no chyba pamiętnym, jak okaże się, dniu.
Na pewno dniu przepełnionym emocjami, ale wiem, Małgosiu, że ty śledzisz też reakcję hiszpańską na to, co dzieje się dzisiaj w naszych mediach.
A no właśnie, patrzę, myślę, że jak większość z nas, z rosnącym niedowierzaniem na to, co się wydarza, i nasuwa mi się tylko jedno porównanie z Hiszpanią zapaterowską, w której zdobywanie władzy, jej utrzymanie odbyło się w sposób bardzo przemocowy, tak też jak teraz jest pod rządami Sancheza. I oczywiście moja intuicja jako osoby, która no, od lat już śledzi ten zamordyzm lewicowych władz do niedawna arcykatolickiej Hiszpanii, mogą być dla niektórych nieprzekonujące, ale nieoczekiwanie dla mnie samej. Godzinę temu Herman Tercz napisał na platformie X swoją opinię. A przypomnę, że mało jest osób tak uprawnionych do komentowania polskiej polityki jak eurodeputowany Tercz, który który komentował, był korespondentem El País w Polsce od 1986 roku i to on opisywał Festiwal Solidarności nie tylko na Hiszpanię, ale właściwie na całą Iberoamerykę, także był bardzo blisko wtedy tych kręgu ludzi Solidarności i dziś patrzy z niedowierzaniem na tą Polskę. A więc Herman Tercz skomentował w następujący sposób to, co się dzieje w Polsce. Cytuję. Brutalny atak na media publiczne w Polsce pod nowym rządem i pod przewodnictwem Partii Ludowej i Tuska, tej maskotki niemieckiej CDU. Atak dokonywany w nieprzepisowy i przemocowy sposób przez hordy dziennikarzy lewicy socjalistycznej, zupełnie tak samo jak ten przeprowadzony przez medialnych bojowników Zapatero, kiedy dzięki bombom wkroczyli do pałacu premiera w Moncloa. Hiszpania już wie, zwłaszcza Hiszpania z prawej strony, no oczywiście ta, która stanowi prawdziwą opozycję, czyli Vox, o tym, co się wyprawia w Polsce. Naprawdę są dobrze poinformowani, bo już parę dni temu widziałam artykuł nawet o tym właśnie, że autorytety wyborcze, tak jak profesor Sadurski, namawiają, prawda, do jawnego łamania konstytucji. Więc to wszystko jest zainteresowanym oczywiście Hiszpanom doskonale znane. I to, co mnie bardzo martwi, widząc jak niemrawo, a właściwie wcale nie reaguje Unia Europejska na zamach stanu, który dokonał się w Hiszpanii, bo to jest powszechnie wiadomo, każe mi niestety mówić, że Unia Europejska też zaaprobowałaby każdy, nawet bardziej jeszcze brutalny zamach stanu w Polsce, pod warunkiem właśnie, że za owym zamachem staliby po prostu nasi ludzie. Czyli tak samo jak w przypadku Hiszpanii, socjalistom wolno po prostu w utrzymaniu władzy łamać konstytucję, wszystkie jej zapisy i Komisja Wenecka raczej markuje jakiekolwiek ruchy. Tak samo ta debata, która była poświęcona Hiszpanii, okazała się jałowa. Więc ja się naprawdę martwię tym, że rzeczywiście wolno wszystko drugiej stronie. Obserwując Hiszpanię, wolno... O ile właśnie zawsze wykorzystuje się tą wymówkę, że zapobiegliśmy rządom skrajnie prawicowej strony politycznej. Wtedy pod tym hasłem naprawdę wolno wszystko. I mało tego, obawiam się, że w Polsce dojdzie do czegoś, co trwa w Hiszpanii, czyli coś, co się nazywa Hiszpanią i antyHiszpanią. I ja też podejrzewam, że od pewnego czasu w Polsce jest Polska i antypolska. I tak samo bym to widziała, że antyHiszpania jest definiowana jako te siły wszystkie, które wstydzą się tradycji katolickiej, wstydzą się swojej przeszłości, wstydzą się historii katolickiej Hiszpanii, dążą do jak największego zbliżenia albo rozmycia się w nowym superpaństwie. To są połączone siły komunistów, socjalistów, separatystów, progresistów. I myślę, że w Polsce doszło do dokładnie podobnej sytuacji, kiedy także nasze siły liberalno-lewicowe uznały, że właśnie poprzez małpowanie Hiszpanii, zdaje się, idziemy tą samą drogą już od paru lat. Bo wydaje mi się, że przez te ostatnie 5 lat starałam się ostrzec Polaków, że wszystko wskazuje na to, że podążamy drogą Hiszpanii, która miała taką przepiękną tradycję, która była krajem arcykatolickim i za panowania Zapatero stała się po prostu krajem, w którym prześladuje się katolików, prześladuje się ludzi, patriotów, konserwatystów. I jestem zdziwiona, bo gdy właściwie parę lat temu Hiszpanie mówili mi: Margarita, uważaj, u was dojdzie do tego samego. Ja się zarzekałam, że nie, ponieważ u nas jest dziedzictwo Jana Pawła II, że ponieważ no, Kościół w Polsce odegrał inną rolę, chlubną rolę, więc nie dojdzie do tych samych wydarzeń, które dzieją się w Hiszpanii. Okazuje się, że niestety, no, już mamy nową ministrę równości, podobnie jak w Hiszpanii. Tempo tych zmian i zapowiedzi przeraża mnie, mimo że przywykłam przy obserwowaniu Hiszpanii już rzeczywiście nie dziwić się niczemu. A tymczasem niestety, ja uważam, że będziemy mieli własną polską odmianę zapateryzmu.
Powiedziała Małgorzata Wołczyk. Bardzo ci serdecznie dziękujemy za ten gorący komentarz hiszpański.
Dziękuję ja. Do usłyszenia.
jak ustaliła Wyborcza na polecenie nowego prezesa TVP Tomasza Syguta, wicedyrektor technologii Telewizji Polskiej Rafał Krawczyński przed południem wyłączył sygnał TVP Info. Tak poinformował pracowników szef TVP Info Samuel Pereira. Może się nam uda w którymś momencie połączyć z Samuelem Pereirą. Teraz Jaśmina Nowak przejmie ster tej naszej żółtej łodzi podwodnej. Przypominam Państwu, że zapraszamy Państwa na pokład po prostu patronite.pl/radiownet. Co dzieje się na pokładzie naszej żółtej łodzi podwodnej?
No właśnie, u nas akurat dzieje się bardzo dobrze i tutaj pozytywne informacje, 1422 patronów, cieszymy się, że są Państwo razem z nami, mamy anonimowego patrona, mamy panią Małgorzatę, pana Macieja, panią Bognę, pana Franciszka, cieszymy się, że jesteście razem z nami. No właśnie, i to jest tak naprawdę chyba taka najlepsza forma też, w której my jesteśmy w kontakcie z Państwem, z drugiej strony dostajemy informację zwrotną, że to, co robimy, spotyka się z pewną sympatią, zapotrzebowaniem na tego rodzaju informacje. Przypominam, na dzisiaj taki czas i oczywiście polska polityka, kwestia mediów, które też no, są po prostu już dzisiaj elementem polityki. Nie jest to dobra informacja, nie jest to dobra wiadomość ani dla dziennikarzy, ani no, wydaje mi się po prostu dla Polski, dla społeczeństwa polskiego, bo to tylko pogłębia podziały. Gdzieś też takie akty, czy to przemocy, czy nienawiści powodują niestety, że druga strona odpowiada w taki sam sposób. Dlatego warto wspierać media niezależne i warto wspierać media, które będą Państwa informować pomimo tych wszystkich turbulencji politycznych o tym, jak to wygląda, i my do tego bardzo serdecznie zachęcamy patronite.pl/radiownet.
A ja, Jaśmina, zajmuję się geopolityką, zajmuję się polityką zagraniczną, świat coraz bardziej niebezpieczny, a my coraz bardziej chybotliwą łódkę mamy, chociaż tak naprawdę to są tych burz być nie powinno.
Nie powinno i świat jest coraz bardziej niebezpieczny i gdzieś tak naprawdę mediom umknęła informacja, bo to oczywiście było niejawne spotkanie, ale przyleciał do Polski i to jest bardzo ważne, bo to jest też ważny element tego, że Unia Europejska być może jest rozpatrywana jako taki element mediacyjny w stosunku do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przyleciał premier Kataru, przyleciał szef CIA, a także dyrektor Mossadu. To spotkanie odbyło się w Warszawie. W Strefie Gazy cały czas sytuacja bardzo zapalna. Są takie dramatyczne apele, aby i trwają negocjacje, aby na 7 dni zawiesić bombardowania, zawiesić całą operację lądową w Strefie Gazy. No i na dobrą sprawę faktycznie mamy wiele takich punktów, takich miejsc zapalnych i to wszystko jest ze sobą połączone, no bo z jakiegoś powodu to Warszawa stała się miejscem takich rozmów i takiego spotkania.
Jaśmina obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie, a my z bliska dzięki Pawłowi Bobołowiczowi obserwujemy sytuację na Ukrainie i wojnę rosyjsko-ukraińskiej, to jeszcze bliżej naszej granicy kłopotów jest wystarczająco dużo i mądrość klasy politycznej polegałaby na tym, że można w niektórych sprawach się dogadać. Tak można było zrobić przy okazji mediów publicznych, jeżeli koalicja przy koabitacji z prezydentem Andrzejem Dudą chciałaby je zmienić w cywilizowany sposób, wybrała sposób niecywilizowany i dlatego o tym opowiadamy. Barbarzyńskie, jak to było opisane w oświadczeniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich albo inne, bandycki, gangsterski, jakiego słowa Państwo użyją, to Państwo już sobie to słowo wybiorą. Chyba Łukasz Jankowski, mam wrażenie, że jest i czeka na nasze słowo i połączenie z Woronicza. Nie, Łukasz Jankowski na to nie czeka. Prawdopodobnie przemieści się do Sejmu. Czekam jeszcze na że czeka jeszcze na jednego z ministrów, a potem jedzie do Sejmu. Takie jest od naszego reportera, który dzielnie się przedzierał przez kordon policji, ale na szczęście jego plecak i sprzęt został uratowany, a więc będziemy mogli nadawać z Sejmu, a Jaśmina zostanie w studio, a ja, Jaśmino, pozwoli, że na chwilę powędruję na spotkanie ze świeżym powietrzem.
Zadał pan tak to pytanie, jakby mogła panu zabronić, co najmniej. Tak, pozwolę, ale oczywiście to jest wolne radio, wolne media, więc tak, może pan robić, co pan chce.
Nie, niekoniecznie, bo są też obowiązki, które trzeba w radiu spełniać. Jest godzina 14.53, to może Joannę poprosimy, żeby znalazła szybko jakąś świąteczną piosenkę, bo nie możemy zapomnieć o tym, że czas świąteczny to jest, dzisiaj jest środa, czwartek, piątek, sobota i Wigilia w niedzielę w tym roku wypada, dzień myślenia, dzień rodziny, dzień przeżywania narodzin Jezusa Chrystusa. To wszystko jest przed nami, więc obudź się, umyśle i pomyśl o tym, co dzieje się poza anteną radiową. No i co?
No i co? No właśnie, ja się z tym dokładnie zgadzam, bo to oczywiście dzieje się przed świętami, ale to, co jest najważniejsze...
Bo takie było hasło, zgoda buduje. Czyje to było hasło? Co? Takie wyborcze. Był Bronisław Komorowski się takim hasłem posługiwał w czasie kampanii wyborczej. Zgoda buduje. O tym zapomniał premier Donald Tusk, który kiedyś wspierał Bronisława Komorowskiego.
Może sobie teraz przypomni.
Wątpię.
W takim razie słuchamy utworów świątecznych i jesteśmy razem z Państwem.